Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Staczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj przenosimy się do magicznej przestrzeni Makondo. Na wrocławskim Nadodrzu jest miejsce niemal wprost wyjęte ze stron powieści Gabriela Garcia Marqueza. A prowadzą jej Julia Wiernio, reżyserka teatralna oraz jej córka Lena Czerniawska. I właśnie Lena jest moją dzisiejszą gościnią. I to ona swoim głosem oprowadzi nas po Makondo. Lena Czerniawska jest artystką, rysowniczką i pisarką, improwizatorką oraz eksperymentatorką, a także animatorką i właściwie menedżerką kultury. W Radiu Kapitału prowadzi eksperymentalną audycję literacką, a w innych, także międzynarodowych projektach współpracuje z artystami związanymi ze sceną muzyki improwizowanej. Pod jej skrzydłami organizowany jest m.in. Spadochron, festiwal improwizowanych występów solowych. Sama Lena sporo podróżuje. Swój czas dzieli między Wrocław i Berlin, a cały czas jest także kuratorką działań artystycznych w Makondo i przygotowuje do nich oprawę graficzną. Makondo jest bardzo twórczym miejscem, bo przynajmniej w spokojniejszych czasach cały czas coś się tam działo. Codziennie odbywało się te czy inne wydarzenie kulturalne, spotkanie lub wystawa. A przy tym zawsze można było tam po prostu wpaść, posiedzieć, ogrzać się i zadumać, zainspirować tym artystycznym mikroklimatem. Pewną namiastką nadodrzańskiego świata Makondo jest internetowy magazyn 100 stron samotności, wypuszczający kolejne odcinki pisane i przypominający o dobrych wibracjach realizmu magicznego. Z Leną Czerniawską rozmawialiśmy o tematach, jakie poruszane są w przestrzeni przy ulicy Pomorskiej, skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego miejsca i czym inspiruje się środowisko Makondo w swoich kolejnych działaniach twórczych, także pandemicznych, jak teraz Makondo działa i jak wciąż rezonuje na całe Nadodrze. Zapraszamy do Makondo także teraz, szczególnie teraz. Można znaleźć tam jedyne w swoim rodzaju prezenty rzemiosła artystycznego. W sklepie znajdziecie obrazy, grafiki, biżuterię, ceramikę, szkło, zabawki, torby, pocztówki, cuda ze świata i wiele innych unikatowych przedmiotów z duszą. A to wszystko trochę w Makondo, ale na Nadodrzu, przy ulicy Pomorskiej 19. W opowieść po tym miejscu zabiera nas Lena Czerniawska.
Lokacje łączą społeczności.
To powiedz, gdzie jesteśmy, opowiedz słuchaczom, jak wygląda ta tutaj przestrzeń, w której siedzimy.
Jesteśmy w chwilowo nieczynnej kawiarni Makondo, czyli Cafe Makondo, gdzie zazwyczaj, jeśli nie ma akurat pandemii, odbywają się wydarzenia organizowane przez Fundację Makondo. Jest tu dosyć intensywnie wizualnie. Mamy dużo kolorów, dużo dziwnych przedmiotów. Kręci się lampa dyskotekowa, trochę jest jak na urodzinach, a trochę jak na plaży nad Pacyfikiem, a trochę jak w jakimś sklepie zielarskim. No i mamy niebieskie schody jak na Santorini w Grecji.
Czy to jakaś okazja, że jest kolorowo, czy były jakieś faktycznie urodziny, czy po prostu zawsze jest tak kolorowo, czy w jaki sposób się może zmienia przestrzeń czasie?
Inspiracją dla wystroju jest książka, z której pochodzi nazwa Makondo, czyli 100 stron samotności to nazwa naszej gazety, a 100 lat samotności to książka Gabriela Garcia Marqueza, noblisty z Kolumbii, który właśnie napisał o Makondo jako miejscu ukrytym gdzieś w kolumbijskim lesie deszczowym, w którym właśnie jest mnóstwo ptaków i przyjeżdżają cyganie z różnymi dziwnymi przedmiotami i jest to gdzieś mniej więcej tam, gdzie mieści się Cartagena. Więc tak jak to wygląda, tak nam się kojarzy właśnie Kolumbia z takim latynoskim, radosnym duchem, przełamanym dziwnością i niepokojem. Kropka.
Ale też sama przestrzeń jest dość mała i też bardzo dużo rzeczy się tutaj dzieje. Też koncerty i wystawy i tutaj ściana, za którą siedzę, też się zmienia. Też jest tutaj wernisaże różnych artystów. Czy to jest jakieś zaplanowane, żeby, czy w jakiś sposób tutaj te elementy się pojawiły, bo pewnie kiedyś było ich mniej, czy zawsze było ich tak dużo, bo jest faktycznie każdy kawałek ściany jest czymś zajętym.
Na początku było tych przedmiotów dużo mniej i też taki był pomysł na tą przestrzeń, żeby dać jej się rozwijać. Na początku były w ogóle zupełnie inne stoliki, zupełnie inne krzesła, takie, które można u nas zobaczyć latem w ogródku. I to, co jest na oknach, to od razu powstało. To była pierwsza rzecz, którą tutaj dorzuciłyśmy. Zbudowałyśmy jako próbę scenografii dla tej kawiarni. I też powstały od razu murale, które są częścią wystroju Macondo. I potem z każdym wydarzeniem, tak jak mówisz, z każdym spotkaniem, zaczęła ta przestrzeń pęcznieć i na przykład mamy sztandar, który powstał na warsztatach. To były wariacje na podstawie hasiora i robiliśmy swoje sztandary. I właśnie tutaj wisi sztandar, tutaj mamy kantorowskie parasolki. Mamy takiego rozprutego kruka też był z tych warsztatów. Mieliśmy na przykład spotkanie ze specjalistą od komunikacji międzygatunkowej, który też jest myśliwym i zostawił nam spreparowaną czaszkę jelenia. Mamy laboratorium tajemnic, z której mamy z kolei czaszki. Nie wiem, czemu chłopaki myślą, że to fajnie tutaj dać czaszki, no ale są. I one są z kolei... Akurat to byli chłopacy, którzy nam je sprezentowali. Jakby była dziewczyna, to bym tak nie piętnowała tej płci, ale akurat tak się złożyło. I Łukasz Iwaniuk nam przyniósł właśnie takie. To są, one widać, że są inne te czaszki, bo te pochodzą, jakby są znalezione po prostu w lesie. A ta jest spreparowana z polowania. Mamy mnóstwo roślin, bo mamy wymiany roślin raz w miesiącu od wiosny do jesieni. W związku z tym ciągle nam zostaje mnóstwo roślin, a jeszcze się zbiera wokół tego mnóstwo fanatyków roślin, którzy nam tu robią te szczepki do szczepek i rozwijają. I tam mamy jakieś drzewko też posadzone, to chyba dąb jest. Mamy mnóstwo książek, bo mamy wymiany książek. Książek, dobrze mówię. Więc mamy tego całe mnóstwo. Też pomalowałam, dużo jest bardzo obrazów na ścianach i takie charakterystyczne dla nas jest, że jak w trakcie dyskusji na temat istotny pojawia się jakieś dziwne zdanie, tak zwane zasłyszane w Macondo, to wpisujemy je na którąś ścianę. Po prostu odwracamy się do ściany i przepisujemy to, co rzuciliśmy na głos. Mamy też maski, które wiszą nad barem, nad kawiarnią, które miały być białe, ale mieliśmy, chyba to był French meeting i dziewczyna bez naszej zgody spontanicznie rozdała je uczestnikom spotkania i wszyscy w takiej radosnej atmosferze je pomalowali, także teraz są bardzo kolorowe. Mamy pluszaki, które się zbierają. Najpierw była papuga, a teraz już poleciało i mamy i słonia, krokodyla, i białego tygrysa, i wszystko. Mamy naszą biblioteczkę, bo mamy w gronie Macondo mamy cztery bibliotekarki. I jeszcze jest jedna nowa, więc mamy już, mówię, że muszą nam porobić te takie etykietki. No więc, ponieważ mamy tyle spotkań i ciągle się wymieniamy książkami i tyle ważnych rzeczy jest, to mamy parę ważnych słowników, na przykład wyrazów obcych. Jak jest jakaś wątpliwość, to po prostu się odwracamy, sięgamy tam. No tak, na tej ścianie za tobą się zmieniają wystawy. Teraz mamy kartki z szkicownika Maji Ratuszniak. I przez tą ścianę, która nie wiem czemu ciągle jest biała jeszcze, przechodzi różowa rura grzewcza do kaloryferów. I ona jest różowa, dlatego że zapytałyśmy panów, którzy montowali to ogrzewanie, na jaki kolor mamy ją pomalować i oni powiedzieli, że na różowo, ponieważ pochodzą z Głogowa, a w Głogowie jest różowy most. No i w związku z tym jest na różowo i gdzieś za tobą jest magnes z Głogowa też, ponieważ mamy kolegę, który jest Macondowiczem i pochodzi z Głogowa i nam przywiózł ten magnes z tym mostem, żeby było wiadomo i był dowód na to, że nam, że tak naprawdę jest, nie zmyślamy. Mamy konia, który pochodzi ze spektaklu Julii, mojej mamy, z którą prowadzę Makondo. I to był spektakl, który się nazywał Makondo Makondo, jedna z pierwszych jej realizacji teatralnych. Więc taki bardzo historyczny element. Nad nim wisi po piersie Martyn Zaradkiewicz, wspaniałej ceramiczki, która też tu miała swoją wystawę. To jest odlew jej ciała, po którym myśmy jako uczestnicy wernisażu mogli rysować. A nie, to był finisaż po pierwszej fali pandemii.
Po odlewie, nie po ciele.
Po odlewie, tak. A mieliśmy też taki performance, że malowaliśmy po ciele i to była Klaudyna Banasz. Leżała tutaj jak na stole operacyjnym, a myśmy po niej malowali. To było też piękne. Mamy też pod oknem wielką biblioteczkę i tutaj na przykład widać, że rozmawialiśmy o Fridzie Kahlo, że są książki, które odnoszą się do nazw kaw, które serwujemy klientom, bo nasze kawy mają nazwy pisarzy. Mamy też kapelusz z Bloomsday, ponieważ mamy tu fanatyka Jamesa Joyce'a, który jeździ co roku obchodzić Bloomsday i potem wpada i przywozi nam albo kubek, albo właśnie kapelusz. Także mamy dużo takich małych prezentów z różnych stron świata.
Fajnie, czyli każdy może stawić coś po sobie, jakby te wszystkie ślady mówią o tym, co się działo w Makondo, a od jakiego czasu i jak to się zaczęło, bo wspominałaś o tym, że prowadzisz to miejsce z swoją mamą, z Julią. A jaki to był, skąd pomysł w ogóle na takie działanie i dlaczego akurat tutaj? Czy zawsze miało być tak różnorodnie?
Pomysł powstał spontanicznie, jak zwykle. Byłam w Tanzanii na wolontariacie i zadzwoniłam do mojej mamy, która całe życie zajmowała się reżyserią teatralną i właściwie nie lubiła nic innego. Mówię, cześć mamo, jak się masz? A ona mówi, no fajnie, właśnie postanowiłam rzucić teatr i otworzyć z tobą jakieś fajne miejsce. I odłożyła słuchawkę. Ja miałam zawał serca. Czekaj, nie zrozumiałam. Nie, nawet nie mam jak z tobą porozmawiać. Ten internet tam nie działa. No więc byłam w totalnym szoku i to było 9 lat temu. Zabrało nam 2 lata, zanim znalazłyśmy to miejsce konkretnie. Jeszcze były jakieś inne przetargi. No wiesz, jak to jest po prostu. To się też kotuje. No i w dniu po moim dyplomie na SP właśnie otworzyłyśmy kopertę z Urzędu Miasta, że dostałyśmy ten lokal, który po tych odwiedzaniu różnych innych lokali też było tak, że jak tu weszłyśmy, to poczułyśmy jakiś taki dobry vibe, taką dobrą energię. Jeszcze teraz już jest zabunkrowana, ale mamy przejście bezpośrednio na wylot na podwórko i akurat był taki słoneczny dzień i było pięknie, więc poczułyśmy, że to jest to. No i te schody. No i od razu oczywiście jak dostaliśmy ten lokal, no to się zaczął rajwach z remontem i wszystkim, no i trzeba było natychmiast wymyślić nazwę. I wypisałyśmy sobie ileś tych nazw i zadzwoniłam do mojego przyjaciela Tadeusza Koczanowicza, który jest zresztą w zarządzie fundacji.
Wszystkie były związane z literaturą?
Tak, oczywiście. I mówię, Tadeusz, powiedz, które, co ty myślisz? A on mówi, no przecież oczywiście, że Makondo, przecież wy jesteście z Makondo, to jest chyba jasne. Nie wiem, o co mnie pytasz. No i rzeczywiście jest tak, że ta książka, te 100 lat samotności, cała literatura Marqueza i w ogóle literatura iberoamerykańska jest takim ważnym elementem naszego rozumienia świata i też to były książki, które Julia mi podsunęła bardzo wcześnie, więc ja się z nimi zżyłam i też one stworzyły moje postrzeganie świata i rozumienie rzeczywistości i też pewien dystans do tego, kim jesteśmy, co jest normalne, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. No więc też na takiej zasadzie tego realizmu magicznego, który funkcjonuje w tych książkach, chciałyśmy zbudować to miejsce, żeby się właśnie na kontraście tej szarości, tej może poprawności, nie wiem, zbudować nasz własny świat, w którym coś na bazie tej energii naszej powstała bardzo ważna przestrzeń, która jest po prostu przestrzenią wolności, czyli przychodzisz, jaki jesteś i nikt nie chce cię zmieniać, Wręcz przeciwnie, dostajesz swoją przestrzeń, gdzie możesz się rozwijać i próbować. My też traktujemy Macondo jako taki plac zabaw, gdzie po prostu możesz wpaść właśnie, powiesić swój szkicownik, albo zrobić wykład, albo spróbować czegoś nowego, napisać tekst, narysować coś. I potem z tym doświadczeniem możesz iść dalej w życie. I wiele mamy takich fajnych, pięknych historii, gdzie właśnie ludzie się tutaj na chwilę chronili z nami, zwierzali się, byli, przychodzili długo i potem wyfrunęli w świat z tym, jakby z tym doświadczeniem tego bezpieczeństwa. Bo też jest tak, że jak się tutaj rozmawia, nie jest tak, że będę teraz ci mówić, jak masz myśleć, czy zmieniać to, jak myślisz, ale też ty możesz powiedzieć, co naprawdę sądzisz, bez względu na to, jak ja myślę. I to bezpieczeństwo tego, żeby też powiedzieć na przykład nie wiem, nie rozumiem, nie zgadzam się, albo kocham to i tamto, daje tą wymianę myśli i też szansę na zmianę, taką bezpieczną zmianę i też szansę na nieradykalizowanie się w żadnym kącie. Mam też wrażenie, szczególnie w tej naszej współczesności, że media społecznościowe, przez to, że nam filtrują wiadomości, nas spychają po prostu w jakiś taki narożnik bezpiecznego myślenia, a świat nie jest taki. No i tu chociaż jest jakby takim Macondo bezpiecznym salonem, to jednak daje tą różnorodność i każdy jest takim uniwersum, z którym się zderzasz, kto tu przychodzi.
Rozmawiamy o rozmowie, o spotkaniu, to o czym się rozmawia w Macondo, bo wiem, że są cykle spotkań i jakby teraz też coraz to nowe tematy poruszane, ale jakby o czym tutaj się mówi?
A tak, myślę teraz od końca. No mamy na przykład cykl z brudnopisu filmowca, gdzie Marcin Strauchold nas uczy, jak robić filmy i rozmawiamy nie tyle o samych filmach, jak o fabułach, czy historiach, ale o tym dokładnie, o technice, o technologii całej, o całym zapleczu tajemniczym robienia filmów. Mamy Laboratorium Tajemnic, na którym takim z ostatnich cyklów wewnątrz innego cyklu był cykl astronomiczny na przykład. Mieliśmy nasze obserwatorium, tutaj wyświetlaliśmy sobie gwiazdy na suficie, było pięknie. To z Ewą z kolei, ale też Laboratorium Tajemnic to są w ogóle różni fantastyczni naukowcy. Więc mieliśmy i o różnych komórkach, i o nietoperzach, i o mięczakach. No po prostu tysiąc dziwacznych tematów i wciągających. O faunie i florze i w ogóle w całym istnieniu. Mamy też cykl o sztucyjnych demonach średniowieczny, który prowadzi Łukasz Krzyszczuk i który jest filologiem klasycznym, a najbardziej zna się na Biblii. I on nam opowiada zupełnie nieprawdopodobne historie o tym dziwnym dokumencie, który był zmieniany, kopiowany, przepisywany i przez to powstało milion nieporozumień i które wsiąknęły w naszą kulturę, także już nie rozpoznajemy skąd się wzięły, więc trochę nam tłumaczy nas samych dzięki temu. Mamy też niedzielę zy, czyli spotkania z książkami, to prowadzi głównie Julia. I po prostu jest tak, że przynosimy stosy książek. No, te bibliotekarki właśnie nam tym bardzo pomagają. Także z góry dziękuję Eli i Joli za wsparcie.
Konkretnego autora książek.
Tak, czyli na przykład wybieramy sobie Różewicza i przynosimy wszystko Różewicza i sobie grzebiemy w tych książkach i każdy coś poczyta i gadamy sobie o tym, co czytamy, jak się z tym czujemy, co to w nas uruchamia. O biografii autora często też w jakim to kontekście, w jakich czasach. To są bardzo fajne spotkania, bo te niedziele są po prostu bardzo leniwe i można sobie tak siedzieć i czytać i donikąd się nie spieszyć. Mamy też cykl ekosprawy, czyli spotkania przeciwko zmianie klimatu, przeciwko, no, ale bardziej za pozytywną zmianą. I to prowadzę na spółkę z Alanem Gasińskim. I tutaj robimy różne fantastyczne rzeczy i tutaj też Diana Kadri z Koloru Zielonego, też nadodrzańska przyjaciółka nasza, też się bardzo nas wspiera i przygotowuje różne spotkania. Co jeszcze? Ja prowadzę niedzielę rysującą, czyli spotykamy się z różnymi fajnymi ludźmi i sobie rysujemy. Też mamy, jak ja te wtorki nazwałam? Też jakoś fajnie je nazwałam. Teraz mi wypadło z głowy. Ale w każdym razie wtorkowe warsztaty takie kreatywne. Może to jest kreatywny wtorek? A, jestem.
No tak. Czekaj.
Coś takiego. Czekaj,
twórczy
sprawdzę.
Wtorek?
A twórczy wtorek.
O.
Masz to. No, no właśnie. I na twórczych wtorkach robimy różne manualne prace. Czy to ceramika, czy kolaż, czy właśnie rysowanie. Ale to są takie bardziej dwugodzinne treningi, więc też fajnie się ludzie uruchamiają, bo to robi taką adrenalinę, takiego kopa. Mamy obiady czwartkowe, które są takimi niesamowitymi, ważnymi spotkaniami z konkretnymi postaciami. I to są poeci, filozofowie, filmowcy, artyści wizualni, zależy z jakiej branży, ale zawsze to jest jakiś bardzo ciekawy człowiek. I on po prostu ma wolność, może uruchomić to spotkanie jak chce, może opowiadać o sobie, o swojej książce, zadawać nam pytania. I zawsze na takie spotkanie przygotowujemy taką małą, taki druk ulotny, się nazywa Zabawy Przyjazne i Pożyteczne. I też sobie siedzimy do nocy po prostu. Też to nigdy nie ma końca, jest mnóstwo pytań, bardzo intensywne rozmowy. I też dlatego te spotkania są bardzo, bardzo ważne dla nas. Prowadzimy też gazetę, która się nazywa 100 stron samotności, o której już przypadkowo wspomniałam. I tam jakby z tych wszystkich spotkań, o których mówię i z tych wszystkich fajnych ludzi, których tutaj spotykamy, zbieram różne teksty albo obrazy i komponuję z tego właśnie taki nasz makondowy druk. Ona jest normalnie tutaj u nas dostępna. Co jeszcze u nas się fajnego dzieje? No mamy wszystkie te wymiany szalone. To jest zawsze dziki tłum ludzi, którzy mają hopla na punkcie ciuchów, kwiatów, książek. Ale o dziwo muzyczna się nie... Ludzie nie chcą się wymieniać winylami ani kasetami. To zawsze tutaj jest... No i mamy jeszcze cykl muzyki improwizowanej, który się nazywa Aeroplan. Czyli to są występy improwizowane, eksperymentalne. Muzycy, artyści wizualni, poeci występują tu dla nas z różnych stron świata. I z tego się wykluł też festiwal Spadochron, czyli solowe występy improwizowane. I to się odbywa raz w roku, razem z Muzyczną Nocą na Dodrze we wrześniu. Tak jest.
Lokacje, miejsca spotkań.
Też muzyka, ale też Makondo, czyli literatura. Też Julia jest reżyserką teatralną, a ty skończyłaś ASP. To może powiedz z własnej perspektywy, nie? Dlaczego, czy w jaki sposób te twoje artystyczne działania, które robisz, w jaki sposób tutaj się przedstawiają, albo po prostu, no co ty robisz artystycznie jako artystka, jako Lena Czerniawska?
Firma Lena Czerniawska. Widzisz, tak sobie pomyślałam, jak skończyłeś to poprzednie pytanie, że na pewno o czymś zapomniałam i zapomniałam o wystawach rzeczywiście, z mojej perspektywy. Ja zajmuję się głównie rysunkiem, wychodząc bardzo szeroko z tym pojęciem, czyli rozpychając je jak mogę najbardziej. No i oczywiście oprócz kreowania rysunków na papierze, to poszłam i w tekst, i w performance. Tutaj też te improwizacje w Makondo nie biorą się znikąd. Ja współpracuję właśnie z artystami, którzy też się tym fascynują. Głównie pracuję w takich seriach po prostu, że jakby tworzę, w tym sensie myślę o wystawie jako zamkniętej strukturze czy opowieści. Także te wystawy są trochę dla mnie jak może książka czy opowieść i też są bardzo wtedy związane z daną przestrzenią, gdzie wystawiam rysunki i teksty. I jednocześnie tworzy się z nich instalacja, więc są taką zawsze, staram się robić tak raz na rok taką wystawę i ona jest po prostu takim zamkniętym organizmem, który nie tylko mówi przez ten obraz, ale też przez całą przestrzeń, jak to jest zakomponowane i mówi nie tylko właśnie obrazem, ale też słowem, a teraz coraz bardziej również i dźwiękiem. Więc staram się z tego robić właśnie takie stwory trochę, taką machinę poznawczą. O, muszę to sobie zapisać. I też przez to, jak doszłam do współpracy z muzykami, gdzie tworzę instalacje też takie wizualno-dźwiękowe. Ostatni raz byliśmy w Lipsku na Synapse Festival i stworzyliśmy gigantyczny właśnie taki organizm, który się poruszał i grał i się świecił i tam z Disneyland, z różnych dziwnych przedmiotów. To mnie też fascynuje właśnie, jak się układają obok siebie przedmioty, jakie nabierają znaczenia i jak do tego dorzucisz słowo, czyli ten taki banał, że to słowo zmienia w ogóle sens, czyli to kontekstualizowanie mnie bardzo fascynuje. No i oczywiście to jest wszystko spięte klamrą szukania sensu istnienia przemijalności, pytania odwiecznego, czym jest śmierć i o co w tym w ogóle chodzi i tego, że ciągle się zmieniamy i nie ma żadnego punktu zatrzymania i że tak naprawdę nic do nas nie należy. W ogóle jako to, co pytasz, w czym teraz siedzę, to bardzo siedzę właśnie w takim myśleniu. To pewnie się kojarzy najbardziej z sound artem, ale takie to też nie wiem, czy mi wystarcza ta nazwa. Więc to jest jakby wspólne myślenie o, tak jak lecimy tymi wszystkimi powiedziami, czas, improwizacja, słowo, dźwięk, instalacja, obraz. Myślę, że to najfajniej oddaje to, jak próbujemy kombinować i z czym się zderzać. Właśnie wydajemy płytę.
Jak to, mówisz o sound art, jak to się powinno odczuwać, w jaki sposób? Że to na miejscu, czy wystarczy, no wtedy nie wystarczy słuchawki, tylko...
Okej. Jeśli tworzymy instalacje, bo pracujemy na różnych właśnie terytoriach, to się zaczęło też od występów improwizowanych, gdzie po prostu używaliśmy jakichś konkretnych, bardzo abstrakcyjnych kompozycji, czyli na przykład tam, nie wiem, po 3 minutach nożyczki, a potem od 4 do 5 minuty wzrost. No wiesz, to są różne zabawy tego typu. I one były, te kompozycje, myślane i interpretowane na obraz i dźwięk. Zwykle są tylko na dźwięk. A tutaj była ta zabawa, jakby to było właśnie, jak zderzamy to również z obrazem. I z tego nam się zaczęły tworzyć też instalacje, bo coraz mocniej zaczęliśmy mechanizować niektóre rzeczy. I z tego powstała wielka, dzika instalacja w mieście Meksyk z Kamilem Korolczukiem, która się nazywała Migracje, gdzie były jakieś obracające się łańcuchy. Ja do tego zrobiłam jakieś takie mikro, dziwne klatki z rysunkami. Bardzo to było w dziwnym miejscu też. I bardzo fascynujące dla nas. Potem zrobiliśmy instalację z Violą Yip i z Nicole Heinem, Symbiotic Habitat w Mers w Niemczech. I to było w takim malutkim domku. Zrobiliśmy po prostu, jak się mówi, artificial...
rzeczywistość?
Nie, sztuczny żyjący organizm, czyli taki sztuczny las, który się porusza właśnie.
Habitat,
czyli jakby sztuczne środowisko naturalne. coś takiego. To też było fascynujące, dziwne. Oni są też bardzo specyficznymi artystami, których uwielbiam. No i teraz zrobiliśmy tą swoją odsłonę, zrobiliśmy też małą interwencję tutaj w Makondo. To były tylko takie 8 głośniczków i między nimi rysunek kablami. I z tych głośniczków właśnie wydobywała się kompozycja na tekst i dźwięki różne. Z każdego głośnika każdy głośnik był innym kanałem, więc było 8 ścieżek i one się mieszały ze sobą. To było bardzo fajne.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Punkt zatrzymania, a jakiś punkt zaczepienia, bo też wiem, że dużo podróżujesz i pamiętam twoją ostatnią wystawę, na której miałem okazję być, że właśnie była taka relacja trochę z podróży. No ale też Makondo też jest nazwą konkretnej miejscowości, konkretnego miejsca z książki. Więc właśnie w jaki sposób tak tutaj, czy trzymacie tutaj gdzieś to Makondo, tak gdzie powiem, że kiedy bardzo dużo podróżujesz po świecie, czy to jest twoje miejsce, nie? Na przykład w jaki sposób opowiadasz o tym, albo później jak przyjeżdżasz do Makondo, to w jaki sposób o tym opowiadasz i jak się inspirujesz tymi podróżami?
Myślę, że tak, że Macondo jest takim, takim silnym zakotwiczeniem, chcesz czy nie chcesz. Codziennie jesteś trochę w pracy przy komputerze. Gdziekolwiek nie pojadę, zawsze mnie to wzywa. Ja to widzę trochę tak, że też wiele osób tak traktuje Macondo, że jedziemy gdzieś w świat, szalejemy, a potem można wrócić. Jak już przychodzi taki punkt, szczególnie kiedy tacy jak ja zajmują się twórczością, to przychodzi taki punkt, kiedy ma się pustą głowę, po prostu taki moment. I wtedy warto posiedzieć tutaj po prostu i zacząć chłonąć, zresetować się. Ja tak traktuję Macondo, czyli zamiast siedzieć i cały dzień rysować, bo nie potrafię tak, no to właśnie robię sobie plakat, albo przychodzę tutaj i robię przemeblowanie, albo właśnie dzisiaj uszczelniłam drzwi, żeby nam nie było zimno. I głowa wtedy zaczyna mi inaczej pracować. Jak były wydarzenia, no to już w ogóle. Wiesz, przychodzisz i nagle musisz się odłączyć i gadasz o plastiku na przykład. I mi to daje poczucie, jakby z jednej strony to jest jak mała akademia, to jest ciągle tak, jakbyś był w jakiejś niesamowitej szkole. Czyli się po prostu uczysz i otwierasz sobie horyzonty w niesamowity sposób, a z drugiej strony masz gdzie się ukryć przed tym światem. A potem możesz do niego wrócić i znowu płynąć w nieznane.
Bo też mi się Macondo kojarzy, mówiłaś, że nawet jak cię nie ma tutaj, to że cały czas coś robisz, czy przygotowujesz jakieś materiały, tak po prostu, żeby te wydarzenia wielka ilość się odbywała. I też mi się Macondo kojarzy z twoim stylem po prostu rysowania. A jak, czy mogłabyś jakoś określić ten styl znowu dla radia, nie? Ale czy masz jakiś taki styl swój, który specjalnie dla Macondo robisz? Jak coś robisz, jakąś ilustrację, to czy może o czymś myślisz, jak to wygląda?
I tutaj, korzystając z głosu na antenie, chciałabym bardzo przeprosić wszystkich Macondowiczów za wszystkie moje oprawy graficzne dla Macondo, ponieważ ja dosłownie traktuję to jako plac zabaw i po prostu robię często jakieś absolutne szaleństwa, czyli daję sobie pozwolenie na podejmowanie największego ryzyka, czyli tego, że to po prostu nie będzie dobrze wyglądało. Zazwyczaj mam nadzieję, że to jednak jest co najmniej przyjazne, te fikołki graficzne, które tu wykonuję, ale myślę, że bez tego, że mogę dzięki tej oprawie graficznej, którą tu robię, jakby przemyśleć i przećwiczyć sobie taką niesamowitą ilość różnych możliwości, daje mi niesamowitego kopa zawodowo. To po prostu... No to jest jak taka szkoła. Jestem po prostu na nieustającym treningu. No jakby graficznie myślę, że pod każdym względem, bo tak jak mówisz, i trzeba zrobić ilustrację, i zastanowić się nad typografią, i zrobić ulotkę, i plakat, i baner na Facebooka. No i jak robisz tego 20 kilka miesięcznie, to potem ci trochę odbija. I tak jak mi, po prostu będę myślała, a co ja będę tutaj robić tak jak zwykle? Muszę coś zmienić. No i wtedy lecę w nieznane. Nawet miałam taki komentarz od dziewczyny, która powiedziała gdzieś na Facebooku, mi napisała, że to jest okropne i ona nie może na to patrzeć i jak chcemy, to ona nam za darmo zrobi plakaty. No, ale oczywiście... To są anegdoty, ja się nie przejmuję i bawię się dalej, bo myślę, że czuć to, że to jest właśnie zabawa, że skoro nie, jakby zajmujemy się realizmem magicznym, to znaczy, że życia też nie można brać na serio i wszyscy, którzy siedzą bardzo wyprostowani przy swoich biurkach, to też ich zachęcam do tego, żeby się wyluzowali, bo to daje po prostu powiew wolności i poczucia tego, że wszystko można, bo skoro nie ma żadnej prawdy, to czemu jesteśmy przyzwyczajeni do czegokolwiek, czemu coś nam się wydaje piękne, a coś nam się wydaje brzydkie i wtedy jakby ten świat się relatywizuje i można go przemyśleć na nowo. Nie po to, żeby od niego uciekać, ale żeby się w nim zakochać jeszcze raz, tak myślę, żeby go przez chwilę nie rozpoznawać i właśnie poczuć się tutaj jak gdzieś bardzo daleko przez to, że właśnie popatrzymy na to do góry nogami.
Tutaj też odnosząc się przez chwilę tej krytycznej uwagi, tej krytyki, to też nie wydaje mi się, że Macondo było takim miejscem, które potrzebowałoby jakąś taką super, no spójne jest właśnie, ale może takie czytelne, czy takie czyste prawy, bo też warto o tym powiedzieć, że te wydarzenia są bardzo różnorodne, ale też w dużej mierze w większości darmowe, więc po prostu można sobie po prostu przyjść i faktycznie posłuchać tej różnorodności, nie? Prawda, że to też nie ma jakiegoś takiego jednego wzorca, tego, do którego...
Ja myślę, że dla mnie jest też bardzo ważne, że pomimo tego, że istniejemy w takim świecie, gdzie wiesz, jest marka i teraz wiesz, nawet jak jesteś artystą, to się reklamujesz jak przedmiot, że ja od tego bardzo uciekam, czyli nie chcę... Jestem na kontrze do budowania marki. Nie mam nic przeciwko minimalizmowi, bo to nie o to chodzi, to teraz jakby dużo pojęć się pojawia, ale jestem za taką autentycznością, która właśnie nie jest na sprzedaż. Za tym, że jeśli ktoś na przykład nie ma kasy i w ten sposób nie może uczestniczyć, nie wiem, w życiu kulturalnym, no to nawet jeśli nie są jakieś u nas wydarzenia darmowe, nie wiem, warsztaty czy coś, no to możesz przyjść, pomóc nam złożyć krzesła z ogródka i nie wiem, zamieść podłogę i już masz darmowy wstęp, albo możesz nam przynieść, nie wiem, obrus i wymienić się na coś innego, jakby tutaj też te wymiany, też te jako sprawy. To nas uczy innego myślenia poza pieniądzem, poza sławą, poza właśnie tym, że muszę zrobić najlepiej, najpiękniej, być najlepszy, być lepszy niż ktoś. To są takie straszne mechanizmy, które właśnie wyrzucają. Ja w ogóle nie znoszę konkursów i nie znoszę właśnie takiego myślenia, bo to nas segreguje niepotrzebnie. Świat jest fajny właśnie dlatego, że wszyscy jesteśmy zupełnie inni i właśnie ten las deszczowy może być taki, bo nie jesteśmy do siebie podobni. I może dlatego te plakaty też wszystkie są takie różne.
Lokacje łączą społeczności.
Bo mi się na przykład bardzo Macondo kojarzy niekoniecznie z słowem, ale też z dźwiękiem, bo nie tylko wspomniany spadochron, ale też chociażby teraz właśnie audycja w Radiu Kapitał, gdzie też próbujecie formy dźwiękowe, ale też robicie słowiska i też ty masz fajne przygody z dźwiękiem, z muzykami.
A czy właściwie to się zaczyna z Macondo, jak wszystko widzisz? Jest bardzo, bardzo polecam wszystkim, żeby założyć sobie swój plac zabaw, bo potem niesamowite rzeczy mogą się wydarzyć. I mi się właśnie przydarzyło to, że zaczęłam się tutaj w Wrocławiu spotykać, przyjaźnić z różnymi muzykami. I oni tak zobaczyli, że ja mam takie miejsce, aha, to fajnie, i zaczęli przychodzić. No i potem bardzo szybko organizować tutaj serię koncertów. Pierwszy organizował Adam Webster. Ja sobie siedziałam, słuchałam tego w kącie i rysowałam w szkicowniku. No i któregoś dnia po prostu przyszedł do mnie Piotr Damasiewicz i mówi... Ej, tak jak mówię po Damasiowemu. Ej, Lena, to chodź wystąp z nami. Mówię, a kurczę, jak to się robi? No i wymyśliłam właśnie to, z czym pracuję do dzisiaj, czyli ten rzutnik pisma. I po prostu na nim rysuję w trakcie improwizacji muzycznej. Też często pracuję z tancerzami, głównie z Anią Bogdanowicz, która jest wrocławską artystką, też bardzo związaną z Macondo. Robiła tu wiele pięknych warsztatów i występowała. I ta pasja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Przeniosłam się do Berlina. Zakochałam się przy okazji. Wszystko się otworzyło. Muzyka. W muzyku oczywiście, taki banał. Ale bardzo, bardzo jest fajnie, więc odkryłam świetnych ludzi i ta podróż zaczęła właśnie rozszerzać się o te rejony instalacji, o to, że jakby nie tylko ja weszłam na scenę tam, gdzie już byli muzycy, ale też zaczęłam ich ściągać, powiedzmy w cudzysłowie, w tą moją stronę, czyli w stronę świata wystawy, obrazu i też słowa. I tutaj bardzo dla mnie ważne jest to, co się dzieje właśnie w tym duecie z Emilio Gordoa. I teraz też wydajemy płytę, gdzie będzie Emilio Gordoa, Michelle Tike i ja. i to jest po prostu muzyka i słowo, czyli zrobiłam jakąś woltę 3 razy, czujecie, wychodzę od rysunku, pisanie jest jak rysunek, więc zaczęłam pisać i potem zaczęłam to czytać, a potem zaczęłam już nie czytać, tylko improwizować te słowa z głowy i zaczęłam to czytać razem z muzyką i tak nagraliśmy płytę.
W jakim języku?
Po polsku. Nie umiem pisać, nie umiem tworzyć tekstów w innym języku. No, także to się zrobiło jakieś fantastyczne pomieszanie z poplątaniem i to też się wydarzyło dzięki temu, że trafiłam do Radia Kapitał i dzięki temu miał dla mnie takie wielkie zaufanie, że mnie wpuścił i pozwolił mi robić. Czasami tylko pisze, Lena, to jest za cicho, bo coś tam. Już teraz nawet za dużo ze mną nie rozmawia, tylko od razu jest, ej, tak nie można. Albo sprawdź sobie w mailu.
A się jak nazywa? To eksperymentalna...
Eksperymentalna audycja literacka się nazywa. No i tam właśnie eksperymentuję sobie z dźwiękiem i ze słowem. Czasami coś czytam, czasami właśnie czytam z muzykami, czytam kogoś, a teraz coraz bardziej wchodzę w jakieś takie rejony improwizacji słownej, autorskiej. I też właśnie dzięki temu, że to Makondo jest, stworzyliśmy sobie tutaj grupę teatralną, bo też mamy cykl warsztatów teatralnych z Julią, gdzie pracujemy, zrobiliśmy sobie już film na podstawie Felliniego, robiliśmy spektakl na dworcu na Odrze i robiliśmy słuchowisko też do mojej audycji, na które nawet dał pieniądze nam minister, co było bardzo miłe. I zrobiliśmy to na podstawie kartoteki rozrzuconej Różewicza. I to poszło we wrześniu, jest dostępne, można posłuchać na stronie Radia Kapitał. No i właśnie, i znowuż jakieś szaleństwo. Będziemy robić kolejne słuchowisko na temat pająków. I puścimy sobie to w internecie. Z kolei ten Różewicz, którego robiliśmy w lecie, zabrał nas i będziemy z Julią i z Emiliem właśnie robić spektakl w Lesznie na podstawie tego słuchowiska, które zrobiliśmy. Więc wydaje mi się, że ta wielka improwizacja, o której teraz próbuję opowiedzieć i te fikołki, to trochę tak jak to pytanie o te plakaty, czyli jakby otwieram się na różne strony i to się przepoczwarza w jakieś dziwne rejony i Makondo mi w tym niesamowicie pozwala, bo zawsze jest grupa ludzi i ta przestrzeń, w której mogę sobie poeksperymentować, to trochę jest może jak taka otwarta pracownia, nie wiem.
Ustalmy to może czasowo, w którym, w jakim momencie jesteśmy i chciałem ciebie zapytać, czy ten zwrot w kierunku audio, czy miał trochę związek z pandemią, że nie można się spotykać jakby fizycznie, nie można się tutaj rozmawiać, więc może w audio się rozmawia, ale też chciałem ogólnie zapytać, w jaki sposób wy sobie radzicie z tą nową sytuacją, bo wiem, że też jest na przykład literatura na szybie, to też jest bardzo charakterystyczne, dlatego że nie trzeba wchodzić do środka, tylko faktycznie literatura u was faktycznie wychodzi na ulicę.
No właśnie, zapomniałam o najważniejszym. Dobrze, że czuwasz. Ale od początku zapytałeś o radio, o dźwięki. Znaczy ja myślę, że ja podjęłam tą decyzję, żeby wejść i robić audycję, dlatego, że kocham radio i wychowałam się z trójką, teraz Julia puszcza Nowy Świat, a ja słucham Radia Kapitał, ale zawsze mi coś grało, czyli czułam takie towarzystwo ludzi i trochę tak jak staram się prowadzić Makondo, czyli to, że my się tu edukujemy, rozmawiamy o różnych fajnych rzeczach, właśnie słuchamy muzyki i jakby mamy różne intelektualne bodźce, które nas motywują do myślenia, do działania. Tak samo czułam zawsze radio jako taki obszar gdzieś, który z tobą jest, nie? Czy słuchasz sobie w tramwaju, czy w domu. I bardzo za to kocham radio. Też jako dzieciak gdzieś tam robiłam jakieś szkolne radiowęzły. Więc jak poczułam tą możliwość, że mogę mieć swoją audycję, to natychmiast coś wymyśliłam i akurat no jak książki to druga miłość, więc pomyślałam, a dobra, będę coś czytać, zobaczymy, co się wydarzy. No i jakby w tym podjęłam decyzję, a potem dlatego się nazywa eksperymentalna, a potem na tym żywym organizmie już się uczyłam i to mnie, jakby ten proces uruchomił, czy otworzył tą ścieżkę, dzięki której, tak jak mówisz teraz, możemy komunikować się też z Makondowiczami, którzy nie mogą wychodzić z domu, z nową publicznością, znaczy publiczność to źle, złe słowo, ale z nowymi, fajnymi ludźmi, którzy mają ochotę posłuchać tego, co robimy. I wydaje mi się to taki bardzo ciepły sposób komunikowania się, bo wideo, pewnie wszyscy to czujemy, że jak nie jest to dobrze zrobiony film, to jest dosyć agresywne, dużo jest obrazów, a tutaj można zamknąć oczy, wyciszyć się i słuchać czegoś. Nawet jeśli to w nas uruchamia duże emocje, to na przykład można wytańczyć, czy nie blokuje nam ciała, nie... Można podrygiwać, tak. No jakoś tak mam szczególną pasję i miłość do radia. No i też kocham muzykę, kocham dźwięk, kocham to, że ona jest taka abstrakcyjna, z takim odlotem, który też ze szkoły, pamiętam, uruchamiała we mnie matematyka, nie? Czyli o co chodzi w ogóle, że ludzie tak myślą o świecie. To może być piękne i inne. Więc to wszystko razem gdzieś tutaj się łączy. No i tutaj masz rację, innym sposobem przetrwania w czasie pandemii.
Ja mam taką refleksję czy poczucie, że właśnie dla mnie osobiście może, że te głosy, ja z kolei w podcasty, może nie radio niekoniecznie, ale podcasty teraz odkryłem na nowo w jakiś sposób i poczułem, że są mi bliskie, dlatego że jak siedziałem sam w domu, to jednak to był jakiś głos innego człowieka i też z drugiej strony też zauważyłem, kiedy to było nagranie jakieś przez Skype'a, bo są też takie podcasty, jakby nie jestem ich fanem, bo też jakby to też jest inna temperatura tego dźwięku, tego głosu po prostu ludzkiego, jeśli jest bezpośrednio rozmowa albo bezpośrednio do mikrofonu niż przez jakieś internety. Bardzo dużo mamy takich zoomowych połączeń, a jednak głos też jest dość wyjątkowy i no, taka właśnie ciepło jest, jakaś obecność, mimo że nie ma tej obecności fizycznej.
Tak, masz rację, ja pamiętam za dzieciaka, że jak się bałam zasnąć, znaczy nie zasnąć, zasnąć to może nie, ale bałam się, bo byłam na przykład sama albo było bardzo ciemno czy coś, to puszczałam sobie radio, bo czułam czyjąś obecność wtedy. Masz rację, że to jest bardzo silny się tworzy związek z tym głosem, który do ciebie mówi z rady.
Literatura.
Innym sposobem przetrwania pandemii dla Makondo jest właśnie literatura, która wyszła nam na ulicę. I to się wydarzyło, ponieważ jak był ten całkowity lockdown na wiosnę, to czuliśmy taką samotność w tym, że czy ból tego, że to miejsce jest zamknięte, że to miejsce, które zawsze jest żywe, pełne ludzi, pełne przyjacielskiej atmosfery, nie może w żaden sposób się z nikim komunikować, a internet właśnie, tak jak już rozmawialiśmy, jest taką trochę wydmuszką. No i wtedy wymyśliłyśmy, że właśnie będziemy wypisywać naszych ukochanych pisarzy i pisarki na szybie. I tak co poniedziałek od wiosny zmieniamy cytat z tego, na tyle nam się to spodobało i na tyle fajnych dostałyśmy feedbacków i ludzie też to uwielbiają, że uruchomiłyśmy drugi festiwal, który się nazywa Uliczna Literatura i jest też zbudowany na tej myśli, żeby wychodzić ze słowem do świata. No i tam żeśmy robili, czytaliśmy książki w tramwaju, układaliśmy wiersze, które mieliśmy na kartkach naturalnej wielkości, czyli stawaliśmy w różnych układach na ulicy, wydaliśmy sobie nawet tomik poezji, no po prostu... Mieliśmy spacer poetów, który też jest udostępniony na mojej audycji w Radiu Kapitał. Po prostu na jakieś dzikie tutaj szaleństwa literackie. Bardzo to było przyjemne. No i teraz, no i też był ten poniedziałek w trakcie festiwalu, kiedy wszyscy na całym świecie mogli sobie wypisać cytat na oknie, no więc uruchomiliśmy i Francję, i Niemcy, i Wyspy Kanaryjskie, także ludzie nam przysyłali, i Wołuszewo, po prostu takie fantastyczne miejsca, i ludzie nam wysyłali po prostu zdjęcia ze swoich okien, gdzie wypisali sobie jakieś fajne cytaty.
Na koniec, powiedz, co ty teraz robisz? No jak się czujesz w tej sytuacji, ale co planujesz, jakie swoje działania? Może już nie Makondo, ale coś o sobie, nie? Że co teraz robisz ty jako artystka?
Co ja planuję? No, teoretycznie mieliśmy być teraz w wakacje w Ganie. Znalazłam rezydencję, bo bardzo kocham ten kontynent.
Wakacje
mieliśmy jechać, ale nie udało się to z powodu pandemii. Została ta rezydencja przełożona na kolejny lipiec, sierpień. Więc bardzo na to liczę i teraz już mi wszystko jedno, jaka będzie pandemia, bo ja tam muszę jechać i to jak najszybciej. Także też zbieram kasę, zapraszam na mój profil na Patronite, przyda mi się wsparcie. I jedziemy tam właśnie z Emilio Gordeaux jako ten duet, który zajmuje się instalacją, dźwiękiem, słowem i obrazem. A jeśli chodzi już tak rysunkowo, to teraz skupiłam się mocno na pojęciu klątwa. Mam taki projekt z moją przyjaciółką Julią Siwek z Berlina, który się nazywa Małgorzata. I archiwizujemy, kompletujemy i opracowujemy wszystkie możliwe materiały dotyczące czarownic. To jest jeszcze raczkujący projekt, ale daje nam super kopa, bo to jest bardzo mocne.
Herstory? To jest o kobietach, czy?
To jest oczywiście związane z kobiecością, ale bardziej dla mnie nie tyle to jest płeć, co takie znowu odkrywanie dziwnego mechanizmu kultury, trochę jak z tą Biblią u Łukasza, że coś mamy w głowie, czyli figurka czarownicy, ha, 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 Baba Jaga, nie? A tu się po prostu odbyło ludobójstwo takie systematyczne, po prostu mordowanie setek ludzi bez konsekwencji. I to mi na tyle zgrzyta, bo to jakby ofiarami tych oskarżeń o czary nie były tylko kobiety, ale oczywiście to było głównie skierowane przeciwko nim. I na tyle mi to zgrzyta, że mam potrzebę po prostu wsiąknięcia w te historie i poznania tego świata, próby zrozumienia i oczywiście tak jak mówisz, tego jakby jak to oddziałuje z naszą codziennością. No i na podstawie tego projektu i tego, co się dzieje w naszym państwie obecnie, powstają rysunki, które się nazywają klątwa. Jakby klątwa, czyli przekleństwo. No i tutaj mamy wszystkie przekleństwa, które padają na manifestacjach. Jakby zabrane znowu w ten świat, gdzie... No bo jeśli ktoś myśli o mnie schematem, starym schematem, starą wiarą, starą obyczajowością, to ja mogę przeciwko niemu użyć tej starej obyczajowości, w której ta klątwa była naprawdę niebezpieczna. Czyli ludzie naprawdę wierzyli, że jeśli ja powiem coś złego albo spojrzę krzywo na ich kurę, to ona nie będzie znosić jajek na przykład. Albo jak przeleci sowa, zresztą płomykówka, dlatego się nazywa płomykówka, że niby czarownice ją wysyłały, żeby podpalała domy, to ona im podpali dom. Więc jeśli są osoby, które tak mocno wierzą w te stare prawdy, to ja wykorzystuję to przeciwko nim i rzucam na nich klątwę. I te rysunki są bardzo zanurzone właśnie w takich starych opowieściach, gdzie na przykład mną wstrząsnęło, że mam taką książkę o zebranej informacji o czarach w Polsce i tam jest napisane, że kobieta jest naczyniem pełnym demonów. No i to na przykład łączę z kobietą ciężarną, z rysunkiem kobiety w ciąży. Myślę sobie, to o co chodzi? To chyba jesteśmy... Już nam się wszystko pomieszało. I te rysunki też są bardzo poskręcane, pomieszane i rozprawiające się z różnymi dziwnymi społeczno-obyczajowymi twistami, ale też bardzo dużo używam takich absurdalnych manifestów, czyli dziwne postacie, które trzymają dziwne słowa nad głową, czyli jakby wprowadzanie w ten świat manifestu, gdzie wypisujemy bardzo ważne informacje na naszych sztandarach, a tutaj jakby wpisywanie na przykład bardzo istotnego dla mnie zdania, ale które nie ma żadnego znaczenia politycznego ani rewolucyjnego. To tak, to tym się teraz zajmuję.
Ja powiem szczerze, że zaczęliśmy mówić przez cały czas mówiliśmy o jakichś rzeczach, powiedzmy artystycznych, czy bardziej lub mniej abstrakcyjnych jednak, mniej konkretnych, już aż prawie zapomniałem o tym, jak zacząłeś mówić, że dopiero później sobie to skojarzyłem z tą sytuacją, niestety. Wróciliśmy do rzeczywistości, na dobrej nazwy, czy chcemy tego, czy nie. No nic, no i zapraszamy chyba. Może nie możemy z czystym sumieniem zaprosić na Macondo fizycznie, ale no dźwiękowo też i jakby dobrym słowem, dobrą myślą, też dobrej tak lątwa, że się myśli źle, to wtedy jest klątwa, jak się dobrze myśli, to wtedy też można.
Oczywiście, rzucajcie nam pozytywne zaklęcia. Zapraszamy, sklep funkcjonuje, jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu od 12 do 20. Możemy wam wysłać też, jeśli nie możecie do nas przyjść, prezenty, możecie przyjść na przysmaki, na wynos, a jeśli jesteście zamknięci w domu, to mamy całą ofertę domowych przyjemności, czyli wydajemy 100 stron samotności przez internet, codziennie ukazuje się w artykuł, możecie nam też coś wysłać do publikacji, jakiś obraz albo tekst, Jacek czekam. No i pojawiają się różne fajne podcasty, także zapraszam.
Dzięki.
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 Lokacje. Audycja społeczna.